Godzina 8 minęła, już się przestraszyłem, że ta cisza świadczy o tym, że ja też mam zacząć śpiewać o tym, że życie jest piękne, może lepiej nie, chociaż życie piękne jest rzeczywiście, a my zajrzyjmy do dzisiejszych gazet w Dzienniku Gazecie Prawnej, wywiad z profesorem Krzysztofem Szczerskim, szefem gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, wywiad bardzo ciekawy, więc pewnie będziemy do niego wracać, może teraz fragment dotyczący relacji Polski z Komisją Europejską. Załóżmy, że procedura wobec Polski zostanie zawieszona, pytają dziennikarze, aha, wywiad przeprowadzili Grzegorz Osiecki, Zbigniew Parafianowicz i Michał Potocki. Te problemy i tak pozostaną. Pytanie, co zwycięży, odpowiada Krzysztof Szczerski. Czy wizja tego, że Europa Środkowa jest implantem, który się nie przyjął i należy go wyciąć, czy też przekonanie, że jesteśmy niezbędną częścią Unii. Ci, którzy chcą małej Europy, myślą również o powrocie do lepszej współpracy z Rosją i rozróżnienia więzów z USA. Ten model raz na jakiś czas powraca. Tak było w 2003 roku podczas wojny z Irakiem. W niektórych stolicach krytycznie patrzono na Polskę, która poparła Amerykę. Chirac i Schroeder składali wtedy wizyty Putinowi, a my nie chcemy Europy antyamerykańskiej i prorosyjskiej. Dziś Berlin wysyła na szczęście inne sygnały. Wiele wskazuje na to, że Angela Merkel nie chce mniejszej Europy. Bo nie leży to w interesie Niemiec. Istnienie Europy Środkowej wzmacnia Republikę Federalną, mówią dziennikarze. Pytanie, czy Niemcy są w stanie w dłuższej perspektywie zaakceptować Europę Środkową jako partnera? Czy traktują jedynie jako obszar swoich interesów? Nie powinniśmy chcieć być jedynie zasobem Berlina, nawet w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Powinniśmy budować relacje prawdziwie partnerskie. No cóż, zobaczymy, czy to się uda. Do tego wywiadu będziemy jeszcze wracać. Tymczasem w Dzienniku Gazecie Prawnej na stronach gospodarczych jest coś, o czym będziemy dzisiaj mówić, a mianowicie artykuł Karoliny Bacy-Pogorzelskiej o kopalni Krupiński i o tym, co tam się dzieje, o tym zagranicznym, angielskim inwestorze i o tym, czego będzie dotyczyć dzisiejsza pikieta związkowców z kopalni Krupińskiej. O tym po 8.30 zapewne sami tutaj uczestnicy tych wydarzeń nam opowiedzą. Dalej informacje gospodarcze, puls biznesu. Gorączka złota w miedzi. Kandydaci przesłuchani, ale gorączkowy wyścig o najważniejsze fotele w KGHM trwa. Dziś rada nadzorcza powinna go zakończyć, pisze pani Magdalena Graniszewska. Autorka pisze też o tym, jak w tle rozważań, kto będzie szefem tej wielkiej polskiej firmy, jest walka o strefy wpływów wewnątrz rządzie. Krzysztof Tchórzewski, Adam Lipiński, z drugiej strony Mariusz Kamiński, minister do spraw służb specjalnych i oczywiście premier Mateusz Morawiecki. Tak to w tej chwili wygląda. Podobno mocnym kandydatem na szefa KGHM jest pan Rafał Pawełczak, który dziś jest wiceprezesem. No cóż, to się przekonamy. Tyle na razie puls biznesu. Rzeczpospolita. Znów o tych sprawach, o których mówiliśmy, jeśli chodzi o wywiad z Krzysztofem Szczerskim. Wyborczy kompromis PiS z Brukselą, piszą Jędrzej Bielecki i Michał Kolanko. Koniec sporu o praworządność ma przekonać do partii rządzącej wyborców centrum. Dla twardego elektoratu Jarosław Kaczyński szykuje rozliczenia z Platformą Obywatelską. Zwieńczeniem porozumienia byłaby wizyta Jeana-Claude'a Junckera w Warszawie. PiS ma plan na odbicie. Komisja śledcza do spraw wyłudzeń VAT ma pomóc władzy wyjść z dołka, pisze Michał Kolanko. Z kolei Jędrzej Bilecki pisze o tym, że wizyta Junckera w Warszawie to będzie ważniejsza nawet niż wizyta Trumpa w zeszłym roku. Już za parę tygodni może zostać zażegnany spór o praworządność. Umowę zwieńczy przyjazd Junckera. To oczywiście tutaj jest w ogóle takie zdjęcie. Polecam zdjęcie, jak pan Juncker tutaj się przytula do premiera Morawieckiego i mina premiera Morawieckiego jest naprawdę bezcenna. Natomiast Jędrzej Bielecki pisze o sprawach międzynarodowych, europejskich, które są w tle tego ewentualnego kompromisu. Ogromny wpływ na postawę Junckera mają także Niemcy. W sporze Angeli Merkel z Emmanuelem Macronem o kształt przyszłej reformy strefy euro. Luksemburczyk zdecydowanie stanął po stronie tej pierwszej, sprzeciwiając się stworzeniu odrębnego budżetu dla państw Unii Walutowej. Jego zdaniem wszystkie kraje są powołane do przyjęcia wspólnego pieniądza, więc nie ma potrzeby budowy awangardy krajów Unii, jakby tego chciał Paryż. Wszystko musi być robione z udziałem Polski, a temu nie służy przedłużanie sporu o praworządność z Warszawą, o ile nie jest konieczne. Sama kanclerz w czasie wizyty w polskiej stolicy 20 marca powiedziała, że oczekuje, iż spór z Polską zostanie rozwiązany na poziomie Komisji Europejskiej bez konieczności głosowania w tej sprawie w Radzie Unii. Skoro tak, to czas goni. 17 kwietnia szefowie do spraw dyplomacji krajów Unii mają się zająć sprawą praworządności w Polsce. 2 maja zaś komisja ma przedstawić projekt przyszłej wieloletniej perspektywy finansowej, w której może lub nie znaleźć się propozycja powiązania wypłat z budżetu Unii z przestrzeganiem zasad praworządności. Rozstrzygającym czynnikiem będzie postęp negocjacji z Polską. Niemcy są przeciwne wpisaniu takiej zależności i sprawy międzynarodowe. Jeszcze w Rzeczpospolitej 3 prezydenci dzielą Syrię, który to już raz w historii trzech głowy państwa dzielą inne państwo. Szczyt w Ankarze, proszę państwa. Na tym szczycie spotkało się trzech przywódców państw, którzy mają to do siebie, że każdy z nich ma tak naprawdę sprzeczne interesy, ale co do Syrii chcą się dogadać. To jest prezydent Iranu, Hasan Rouhani, prezydent Turcji, oczywiście Recep Erdogan i Władimir Putin, prezydent Rosji. Takie rzeczy dzieją się w świecie poważnej polityki poza Unią Europejską. Nasz dziennik, w naszym dzienniku między innymi rozmowa z profesorem Wojciechem Polakiem, członkiem kolegium IPN-u i oczywiście historykiem między innymi związanym z Uniwersytetem Toruńskim, człowiekiem też, który sam ma ładną kartę opozycyjną, był działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów, osoby z Wronto, przestępcy, mówi profesor Wojciech Polak, a degradacje są konieczne. W naszym dzienniku, proszę państwa, również, żeby już odejść od tych spraw czysto politycznych, przynajmniej na chwilę, jest artykuł pani Aldony Ciborowskiej o Jacques Derridzie. Jacques Derrida, słynny francuski filozof, prorok postmodernizmu. Zdaniem autorki jego filozofia dekonstrukcji, czyli rozkładania na czynniki pierwsze wszelkiej myśli, to jest przyczyna obecnego kryzysu świata. Czy rzeczywiście filozofia ma aż taką moc? O tym nie wiemy. Ale wiemy, że chiński minister spraw wojskowych był w Moskwie, proszę państwa. Generał Fei Fenghe odwiedził Moskwę, spotkał się tam oczywiście z Siergiejem Szojgu. Ciekawa była deklaracja, bo Chińczycy rzadko takie rzeczy mówią wprost, jak mówił tutaj nasz gość wielokrotnie, który był. Chiński język dyplomacji to jest język nigdy nie wprost, to jest język, kiedy się mówi za zasłoną. Chińczycy rzadko kiedy uderzają tak z otwartej gardy, a tymczasem chiński generał powiedział, że jego wizyta ma służyć temu, żeby pokazać Amerykanom, że sojusz amerykańsko-rosyjski jest bardzo mocny. W Brazylii... Jak
sojusz chińsko-rosyjski.
Przepraszam, za szybko mówię. Frankfurter Allgemeine Zeitung pisze o tym, że były prezydent Brazylii, kiedyś gwiazda światowej lewicy, na nic mu wszystkie odwołanie i musi iść do więzienia na 12 lat za zarzuty korupcyjne. Chodzi oczywiście o prezydenta Lula da Silva. To był kiedyś człowiek, z którym światowe kręgi lewicowe wiązały wielkie nadzieje, że on, Brazylia, będzie takim polem eksperymentu stworzenia nieliberalnej, ale wolnorynkowej gospodarki. No kończy się to niestety więzieniem.
Chociaż być może z tego więzienia będzie kandydował w wyborach prezydenckich i być może te wybory prezydenckie wygra.
Być może takie rzeczy się zdarzają i wróćmy na zakończenie do krajowej polityki. Są takie, proszę państwa, tygodniki, są takie dzienniki, których niekoniecznie sięgamy do nich w przeglądzie prasy, no bo nie sposób z rana kupować wszystkie gazety. W tych tygodnikach, w tych gazetach szalenie ucieszono się z tych wahań sondaży partii obecnie rządzącej, że już, że może, że wreszcie, że rzeczywiście ten stan, którego ci akurat autorzy w tych gazetach nie lubią, może się skończyć i będzie tak jak było, jak powiedziała znana pani reżyser. No i oczywiście autorzy piszą o tym w takich pismach jak Polityka czy Gazeta Wyborcza, że warunkiem, żeby było jak było, wróciło jak było, musi być zjednoczenie opozycji. A jak wygląda zjednoczenie opozycji, proszę państwa? To jest Wrocław w tej chwili takim polem eksperymentalnym. Koledzy z portalu 300polityka.pl pracowicie rejestrują wszystkie wypowiedzi i można prześledzić. Najpierw pan przewodniczący Schetyna rekomenduje pana europosła Ujazdowskiego na prezydenta Wrocławia. Potem panie i panowie z Nowoczesnym mówią, że w żadnym wypadku tego skrajnego prawicowca nie poprą. Potem z kolei lokalni samorządowcy z prezydentem Dutkiewiczem na czele mówią, że oni bardzo chętnie poprą wspólnego kandydata, ale absolutnie nie tego, a jeszcze z głębi Platformy dobywają się głosy, że może by tak pan Ujazdowski powiedział, że jednak jest za in vitro, to wtedy oni uznają go za swojego. A sam pan Ujazdowski mówi, że w razie czego to on wróci sobie do nauki, więc nie ma żadnego problemu, gdyby nie został tym prezydentem Wrocławia. Czy to nam jest warte gry? Zajrzałem sobie do jednej z książek pana Michała Kazimierza Ujazdowskiego. To jest książka o tożsamości konstytucyjnej golistowskiej Francji. I to jest fascynujące studium, proszę państwa, o takiej trudnej relacji między tradycją republikańską a potrzebą silnej władzy. To jest przecież też nasz polski problem. No cóż, może lepiej pisać takie książki niż wspólnie z panem przewodniczącym Schetyną opowiadać, że się odnowi polską politykę. Ale to jest prywatne zdanie. Tyle w przeglądzie prasy. Dziękuję.
Powiedział Antoni Opaliński, który do studia w Poranku Wnet dziś jeszcze wróci.